Jest z nami pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, no patrzymy się w stronę imigrantów, tak? To wszystko, co się dzieje wokół tej imigracji z krajów arabskich. Widzimy, że już Niemcy przywróciły czasowo kontrolę na swoich granicach, aby ograniczyć napływ imigrantów. Od początku roku o azyl w Niemczech wystąpiło 450 tysięcy osób, a do końca roku ich liczba może przekroczyć 800 tysięcy. No i z drugiej strony decyzja Berlina zapadła na dzień przed dzisiejszym właśnie spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej, którzy mają dyskutować o proponowanym przez Komisję Europejską rozdzieleniu między państwa unijne 160 tysięcy uchodźców. Do Polski ma trafić około 12 tysięcy osób, ale widzimy zupełnie inne ruchy. Co innego mówi Scholz, a co innego na przykład robią Niemcy. Jak pan to wszystko postrzega i ocenia?
No, widać wyraźnie, że deklarowana pierwotna otwartość, a zarazem taka bezproblemowość przyjmowania uchodźców, którą deklarowali Niemcy i Austriacy w szczególności, wcale nie jest taka bezproblemowa, skoro po kilku dniach od tych deklaracji praktycznie to, co zwiemy przestrzenią strefy Schengen, jest powiedzmy nieaktualne, czy w dużym stopniu nieaktualne, że się zawiesza ten swobodny przepływ ludzi między państwami unijnymi. To znaczy, że problem jest i to problem jest poważny, bo z jednej strony mamy też te mocne zapowiedzi, mocne deklaracje choćby kanclerza Austrii, że kraje takie jak Polska, kraje środkowoeuropejskie, które nie zechcą przyjąć kwot nałożonych na nie przez Komisję Europejską, że te kraje będą karane finansowo, to znaczy, że im się obecnie dotacje finansowe. Jest taki ruch w tym kierunku, takie twierdzenie. A z drugiej strony jest konflikt wewnętrzny w Niemczech, to znaczy Bawaria zarzuca innym landom niemieckim, bo pamiętajmy, że jest to państwo federacyjne, zarzuca właśnie tę bierność, że inne landy nie za bardzo są otwarte, nie za bardzo chcą przyjmować tych uchodźców. I proszę zauważyć, to nie jest tak, jak się deklarowało pierwotnie, że problemu nie ma, że to w ogóle później nie wywołuje żadnych konfliktów społecznych, religijnych i tak dalej, że nie ma zagrożenia terrorystycznego. No to po co przywracanie na granicach tej kontroli? Więc wszystko to bankrutuje na naszych oczach, bo jeśli mówi się o tych setkach tysięcy uchodźców, którzy w tym roku wręcz koło miliona może zjawić się w Niemczech, to co w następnym roku, a co jeszcze w kolejnym? I więc tutaj ta perspektywa jest mocno rozciągnięta. W międzyczasie pojawił się w moim przekonaniu bardzo ciekawy pomysł Viktora Orbana, który mówi, że nie tyle należy przyjmować tę masę uchodźców, co pomóc im w tych krajach, które graniczą z Syrią. Mamy tutaj na myśli w szczególności Jordanię, Liban i Turcję. To znaczy Unia Europejska mogłaby się złożyć, jak gdyby czuć się solidarna z tymi uchodźcami i jak gdyby sfinansować w dużym stopniu pomoc dla tych uchodźców, którzy pojawili się w tych krajach islamskich, no nie podejmując decyzji, która może być bardzo przemienna w skutki, czyli przyjmowania całej masy ludności, której to strumień wcale nie musi się ograniczyć i nie ogranicza się do liczby 160 tysięcy, którą wymienił szef Komisji Europejskiej Juncker. Musimy pamiętać, że to, co on robił, czy co Komisja Europejska jak gdyby postanowiła, czy zaproponowała, wykracza absolutnie poza jej kompetencje formalne. Komisja Europejska nie ma takich kompetencji, żeby narzucać krajom, kogo mają osiedlać na swoim terytorium, jeśli bierzemy pod uwagę obywateli spoza Unii, bo pamiętajmy, że mówimy tutaj o ludności arabskiej, która bynajmniej nie stanowi część obywateli Unii Europejskiej. Ta sytuacja jest gigantycznie złożona. Te buńczuczne zapowiedzi czy Austriaków, czy Niemców, i te nawet groźby, które się pojawiały.
No właśnie, a propos gruźb, przywódca Al-Kaidy Ayman al-Zawahiri powiedział tak: wzywam muzułmanów, którzy mogą skrzywdzić kraje koalicji krzyżowców, by się nie wahali. Musimy skupić się na przeniesieniu wojny do serc, domów i miast krzyżowców z Zachodu, a zwłaszcza Ameryki.
Oczywiście tutaj chodzi o to w tej wypowiedzi najprawdopodobniej, że Amerykanie i kraje Zachodu interweniowały w niektórych krajach islamskich, bo to jest fakt. Wymienimy Irak, wymienimy Afganistan, Syrię i Liban, gdzie ta interwencja skończyła się destabilizacją jednak dawnego porządku politycznego i brakiem nowego ładu, takiego, który mógłby być no nie ładem w postaci stworzenia państwa islamskiego i zwiększenia terroru, no ale jak twierdzono, powstanie jakichś państw, tak zwanych państw demokratycznych. Tego nie ma. Natomiast wcale to nie były wyprawy krzyżowe, jak oni twierdzą, tylko były to wyprawy takie w interesie, powiedzmy, no, tych wielkich mocarstw, które w tej chwili nie do końca chcą wziąć odpowiedzialność za skutki tych działań. Natomiast ta zapowiedź no jest groźna. Pamiętajmy, że my tych zamachów terrorystycznych w Europie i w Ameryce mieliśmy sporo. Pamiętajmy, że nastroje są tam na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej coraz bardziej radykalne, bo to nie tylko chodzi o państwo islamskie, chociaż jest to bardzo jaskrawy przykład wzrostu tego radykalizmu. Mamy przecież, oprócz państwa islamskiego, mamy przecież no, taką sytuację, jak Bractwo Muzułmańskie w Egipcie. Tam rzeczywiście armia spacyfikowała Bractwo Muzułmańskie siłą, ale w wolnych wyborach wygrywają jednak ugrupowania mniej lub bardziej radykalne, ale islamistyczne. A więc te nastroje powszechne, można powiedzieć, są mocno zradykalizowane i mocno nakierowane w kierunku tego radykalnego islamu. Skąd i kto może zagwarantować, że ta masa ludności, która płynie w tej chwili w kierunku Europy, jest pozbawiona radykałów i że ci ludzie, prawda, mają takie poglądy, nazwijmy, jak my, czyli jak Europejczycy, z całą tą gamą wyobrażenia o ustroju państwa, o prawach człowieka, o relacjach, powiedzmy, w stosunku do kobiet. No, cały szereg problemów, które moglibyśmy wyliczać. No, proszę Państwa, nawet ta ludność od wielu dziesiątków lat, która jest osiedlona na zachodzie Europy, nie asymiluje się w dużej masie i to stanowi duży problem społeczny, definiowany praktycznie przez wszystkie kraje Zachodu. I to jest problem, przed którym stoi Zachód i na ten problem jedyna odpowiedź, jedyny pomysł to jest nie ten, ażeby uporządkować tę sytuację, chociażby interweniować w państwie islamskim czy w Iraku, ażeby zaprzestano prześladowań chrześcijan. Tylko jedyny pomysł jest taki, żeby przyjąć możliwie dużo tej ludności, która w tej chwili ucieka, pomóc im tylko w ten sposób, a nie w ten sposób, żeby oni mogli wrócić spokojnie do ojczyzny i tam w swojej ojczyźnie spokojnie żyć, bo wydaje się, że to jest marzeniem każdego człowieka, który uchodzi, który musi opuszczać swój kraj. Mamy tylko ten pomysł i pewien szantaż nakierowany w kierunku krajów środkowoeuropejskich. Wydaje się nieskuteczny, ponieważ, tak jak mówię, sami Niemcy, zawieszając tą umowę z Schengen, no jak gdyby pośrednio zadeklarowali, że z problemem uchodźców sobie nie radzą.
A gdy tak patrzymy w ogóle na Unię Europejską, na Europę, która sobie nie radzi rzeczywiście z taką sytuacją, widzimy niezły mętlik, można powiedzieć, różnych decyzji i różnych posunięć. Gdy na to wszystko patrzymy, czy kto ma w tym wszystkim interes? Bo wiadomo, że też różni przywódcy kierują się różnymi interesami, ale kto z tego wszystkiego czerpie największy interes? Czy może jest jakiś rozgrywający, który jest spoza tego całego układu? Jak pan to, na to patrzy?
Znaczy, na pewno jest coś takiego, bo to nie da się logicznie wytłumaczyć tych pewnych działań i zachowań. No, zakładając racjonalność polityków, no bo trudno zarzucać im, że już kompletnie są nieracjonalni, no gdzieś stracili jak gdyby rozum. To wydaje się, że te centra ideologiczne, które postanowiły stworzyć w Europie takie rzeczywiście multikulturalne społeczeństwo, czyli realizację tej ideologii multikulti, że tu gdzieś się to wszystko kryje. To znaczy, żeby te państwa narodowe, które jeszcze jakoś funkcjonują w tej Unii Europejskiej, żeby je jednak w sensie struktury społecznej zdestabilizować, czyli żeby one przestały być państwami narodowymi, lecz właśnie takimi wielokulturowymi, o takim podłożu społecznym, no a wtedy jak gdyby ta ideologia łatwiej miałaby się zrealizować. Przy czym zapomina się o tym, że nastąpiło bankructwo ideologii multikulti i to bankructwo zostało ogłoszone przez przywódców świata zachodniego, przez przywódców choćby unijnych. Tak to zadeklarowała choćby Angela Merkel, prezydent Francji czy premier Wielkiej Brytanii i o tym się mówiło powszechnie, że ta polityka asymilacji na gruncie liberalizmu i relatywizmu nie przynosi efektów, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z dużą izolacją i separacją tej napływowej ludności w relacji do miejscowej. No to jak można mówić, że tamto zbankrutowało, iść dalej w tym kierunku i spodziewać się, że jednak to multikulturalne społeczeństwo będzie społeczeństwem wielokolorowym i pokojowym i prawda, pod jakąś nową tęczą to się wszystko zbierze do kupy. Jest jakaś bezrefleksyjna realizacja utopii, która już zbankrutowała. No i trudno powiedzieć, jak dalej rzeczy się potoczą.
Ale oczywiście do sprawy na pewno będziemy wracać. Tymczasem bardzo panu profesorowi dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Państwu przypomnę, że rozmawiałem z panem profesorem Mieczysławem Rybą.